Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Doktor Emilia Lichtenberg-Kokoszka, położna i pedagog z Uniwersytetu Opolskiego, Ewa Janiuk, pedagog także, położna z Opolskiej Przychodni Zdrowa Rodzina oraz Ania i Tomek Chyrowie. Zawsze się gubię. 4 na 6 porodów, 4 w domu, tak?
Tak.
Dobra, to nie, nie o statystykę, tak, 4,5, żeby było dokładnie.
Nawet 2/3.
Proszę Państwa, przed przerwą postawiłam to pytanie, bo tutaj Panie mówiły, że można wyodrębnić pewne cechy, które predestynują do takich, a nie innych zachowań, tak? Mogą wskazywać na to, że tu będzie lepszy poród fizjologiczny, a tu może lepiej już od razu w ogóle myśleć o szpitalu. Możemy mówić o takich typach, o cechach, jak to ujmować, jak szukać, jak rozeznawać też siebie?
Ja myślę, że tak, trudno powiedzieć tak wprost, tak? Ty wyglądasz tak i tak, masz rude włosy, zielone oczy, to na pewno urodzisz fizjologicznie, a ty, nie wiem, masz czarne włosy i niebieskie oczy, to na pewno przez cięcie, więc tego się tak
no
na 100%
nie da. No nie, ale na przykład ty jesteś zorganizowana, wiesz, czego chcesz i jesteś silna, proszę bardzo, jesteś świetnym typem na to, żeby rodzić w domu.
Znaczy, kilka cech, czy wiele informacji o samym sobie na pewno nam podpowie, tak? Które wyjście dla nas jest najlepsze. Tutaj ostatnio wszystkich odsyłam do programu czy projektu, który napisałam, a mianowicie program indywidualizacji opieki okołoporodowej. Taka strasznie trudna nazwa. Na całe szczęście właśnie w Radiu Plus podpowiedzieli logiczną nazwę, więc informacje o tym programie Doksa. Można, tak, Radiu Doksa, przepraszam, można znaleźć na stronie internetowej www.dobryporod.com. opole.pl. Tam jest taki test, który jakby zapyta nas o to, jak funkcjonujemy w codzienności, tak? Czyli jakie mamy pewne cechy psychospołeczne. Komputer to wszystko przeliczy, przemiesza, ukryje informacje tajne o nas i pokaże nam, jakie są tak naprawdę nasze potrzeby, jeżeli chodzi o przebieg porodu, o opiekę w czasie porodu. W związku z tym można sobie coś takiego wypełnić, można zobaczyć, tak? Jakie mamy cechy, jakie mamy predyspozycje, potwierdzić, że faktycznie komputer dobrze nas obliczył, dobrze nas rozpoznał i że my jesteśmy tą grupą, która woli rodzić w szpitalu, w towarzystwie kogoś, kto nam będzie sugerował, jak rodzić, albo chcemy być w tym szpitalu, ale chcemy sami o sobie decydować, albo będziemy tą grupą, która musi się zastanowić no, nad tym porodem w domu, aczkolwiek cały czas powtarzam 1%.
Mhm, czyli to nie jest tak, że silne, niezależne indywidualistki są dobre do tego, żeby rodzić w domu, a na przykład to znaczy, średnio zorganizowane
to nie jest aż takie proste.
To jest tak,
ważne, dobrze było u facetów, ale u kobiet to na pewno.
Ja powiem tak, jeżeli na przykład jest silna osobowość, tak, która sama wie, czego w życiu chce, to wcale nie oznacza, że ona urodzi fizjologicznie. Jeżeli jej nikt nie będzie przeszkadzał, na przykład w domu, to urodzi w najpiękniejszy sposób i będzie najszczęśliwszą kobietą na świecie i wzmocni swoją samoocenę, tak? I będzie wiedziała, że od tej pory góry będzie mogła przenosić. Ale ta sama osoba z mocną osobowością, jeżeli trafi na położną, która ma równie mocną osobowość, to poród będzie jedną wielką walką, tak? Polem bitwy i niestety najczęściej w tej walce przegrywa rodząca, tak? Bo jest na obcym terenie. To ona się musi poddać, no i poród kończy się różnie. Więc to nie jest takie oczywiste.
Chciałabym tu jedną rzecz troszeczkę sprostować, dlatego że wcale nie uważam siebie za słabą osobowość, natomiast jest jeszcze kwestia czegoś takiego jak profesjonalizm w naszej pracy, w pracy położnej. I między innymi, jak dla mnie, to położna, która zachowuje się w sposób profesjonalny, jest w stanie odczytać i powinna odczytać potrzeby i dać w tym momencie pierwszeństwo potrzebom swojej rodzącej. Więc ja mogę być z natury osobą dyrektywną, jak to, co niektórzy wykładowcy z uniwersytetu zawsze o mnie mówili, natomiast w sytuacji, gdy znajduję się sam na sam z moją rodzącą w domu, moja rola jest taka, że ja mam zejść na dalszy plan, bo jak mówili mądrzy położnicy, mądra położna, mądry położnik jest to ktoś taki, kto ma mądrą głowę, sprawne ręce, na których potrafi siedzieć, czyli oznacza to, że ja nie mam nadmiernie ingerować. To także oznacza, że ja nie mam dyrygować moją podopieczną, dlatego że mi się wydaje, że tak będzie jej lepiej. To ona ma pełne prawo tutaj w tym momencie decydować, jeżeli ma taką potrzebę.
Niemniej jednak cały czas to są pewne założenia, które do pewnego momentu mogą się sprawdzać, bo tak się zastanawiam nad tym twoim pierwszym porodem, o którym mówiłaś, tak? Idzie wszystko tak, założenia są takie, aby poród był fizjologiczny i w domu, natomiast jakby ciało, fizjologia jednak mówi nie.
To nie mówiła, fizjologia mówiła, ale to nie tyle mówiło ciało. to była mogę na ten temat.
A że tu są tutaj tak, jednak te ustawienia psychiczne nastawienie.
Chociażby nawet znajduje się jedno pytanie wśród mojej ankiety i wszyscy dobrze o tym wiedzą. Jakie zdanie, jaką opinię, jakie podejście mają twoi najbliżsi, osoby dla ciebie ważne? Oprócz męża jest to moja mama, moja przyjaciółka, ktoś, kto jest mi bardzo, bardzo bliski. I akurat nie, myśmy doskonale wiedzieli, że ani mama umierała ze strachu wtedy, gdy dziecko się miało rodzić pierwsze.
To też powodowało blokadę jakąś.
Za każdym razem, gdy w dobroci serca tato stawał w drzwiach z menażką, z jedzeniem, ani siadała czynność skurczowa. I to było takie ewidentne.
Oczy mojego taty, który otwieram drzwi i widziałam do jego twarzy i mówiłam, Boże, jaką mękę zgotowałam, naprawdę.
Ludzie ludziom zgotowali ten los.
I to jest właśnie na tyle ważne, że to będzie miało, wydawałoby się, że to są nic nieznaczące rzeczy, natomiast one mają olbrzymie przełożenie.
Emilia, statystycznie jak to wygląda?
Jak później rodziły się kolejne nasze dzieci, teraz mieszkamy razem z moimi
rodzicami. Nikt już nie stawał w drzwiach.
To, znaczy, hasło było takie, rodziłam zazwyczaj w nocy, bo tak wieczorem...
Rodzę nie przeszkadzać.
I tak dalej, właśnie jak już wszystko się, cały dzień się odbył, to ja wiedziałam, że mogę się rozkręcić i wtedy był na przykład SMS do Ewa, podjedź, ale zaparkuj daleko, nie dzwoń tym, żeby rodzice nie słyszeli.
SMS-em pukaj do drzwi.
Żeby rano można było tylko powiedzieć, słuchajcie, już jest na wierzchu. To właśnie Emilia, po tym oszczędzić im tego stresu.
Badałaś też to, jak to statystycznie wygląda, kiedy psychika blokuje czynności fizjologiczne?
To znaczy, ja badać tego nie badałam, ale już trochę książek na ten temat powstało, więc jak gdyby w literaturze można się doszukać. Między innymi istnieje coś, co się nazywa przekazem międzypokoleniowym. Jeżeli ty urodziłeś się z ciężkiego porodu, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że twój poród też nie będzie fajny.
Na chwileczkę przerwiemy, mamy telefon. Dobry wieczór. Halo, dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór, serdecznie.
Dozwoniła się do nas pani Urszula.
Tak,
panią Robert przedstawił. Słucham panią.
Dawno ten mój poród minął. Moje dzieci mają prawie 40 lat, ale to jest tak, że ja bym powiedziała jedno po tym wszystkim. Już moja mama, moja babcia, moja mama, ja, moja córka. I to wszystko, wydaje mi się, że kobiety tego porodu zawsze się obawiały. I jak medycyna postąpiła trochę do przodu, odzyskały trochę równowagi takie psychiczne, że może mi pomogą. Arkę, moja mama w 62 roku rodziła brata, a wtedy były tak bardzo sławne porody, te kleszczowe, a cesarkę to...
Którymi długie lata straszono na porodówkach.
No, bo niestety. I straszono nie bez powodu, bo... Moja mama ciężko miała miednicę płaską, miała wąską miednicę, ciężko to było wszystko, ale wody odeszły, to musi przyjść samo. I tak zginął mój brat. Kiedy ja jechałam do porodu, a wody odeszły w domu, no to proszę sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Ale była jeszcze wtedy moja babcia i moja babcia mnie podtrzymała na duchu, mówi, wiesz Ciuszka, co, jak to wlazło, to co się rozwinęło, musi wyleźć, a wszystko w rękach Boga i musisz to przyjąć. Nie w domu, bo wtedy już duma w 73 roku to już położne nie chodziły do domu. To już raczej rodziłyśmy w szpitalu.
Ale to już nastawienie miała pani inne. Te bałam słowa babci?
Bałam, matki bałam się. Moja matka żegnała mnie w łzach, w rozpaczy. Ojciec ze mną jechał na porotówkę. Siedział od godziny 12 do 5 rano pod drzwiami i płakał i modlił się. I wtedy go tak bardzo nie rozumiałam, bo sama się bałam, ale teraz bardzo byłam do końca życia wdzięczna, bo on mnie podtrzymywał na duchu. Rano to położna wyszła, mówi, ojciec tam jeszcze siedział. Mówię, proszę mu powiedzieć, żeby szedł do domu. A on się bał, że równie tak się to skończy. A mama moja potem długo nie wychodziła ze szpitala, brata żeśmy pochowali. Mama była strasznie poszarpana, bo tymi kleszczami złapali, zbyt głęboko powyrywali. No, mama uwierzyła w medycynę. Ale to jak przekazując mi to, trochę mi strachu napędziła, nie powiem. Ale przebyłam, pomyślałam sobie, że wszystko w rękach Boga, tak mi ojciec powiedział. Moja córka, kiedy miała swoje dzieci, pierwsze dziecko urodziła siłami natury, a to miało być jedno, ale Bozia podzieliła, dała dwóch od razu. Po co jedno, jak może być para?
W promocji.
Tak, pięknie, wszystko tak i naprawdę z Bożą pomocą, no ale to już cesarka, bo to ogromne i w Zabrzu przyszły na świat. Tylko nie straszyłam jej tak bardzo, nie straszyłam, nie przekazywałam tego strachu, ale wiem, że tak jak później rozmawiałam już kiedyś z Omą, od zawsze kobiety bały się porodu. Bo to nie było przewidziane, że to musi się udać. Od mojego męża, kiedy zanim się urodził, to żona urodziła dwukrotnie martwe dziecko w domu przy położnej. To były 30 lata. A przy ostatnim dziecku, tym trzecim, to i ona odeszła i dziecko. Także
pani Urszulo, pani tutaj ma taki bardzo bogaty ten przekaz pokoleniowy, o którym tutaj nasz gość mówił.
No, bo ja to wszystko słuchałam, uczyłam się na tym, ale tak, ma pani rację. Nastawienie psychiczne, że ja, tak jak mówię, moja mama mi powiedziała to tak po naszemu, tak no może to zabrzmi. Jocha, jak to tam wlazło i urosło, to jak Bóg da, to musi wyleźć. A
Jeżeli ja się mogę tutaj w tą rozmowę wtrącić, to ostatnio bardzo mnie ten przekaz międzypokoleniowy interesuje, w związku z tym przypuszczam, że moich studentów zatrudnię jako zadanie domowe, żeby na święta Bożego Narodzenia wypytali wszystkich ze wszystkich stron o historię porodową, więc ja też wszystkich, którzy mają ochotę się swoją historią podzielić, bardzo proszę o spisanie tego, zaadresowanie na moje imię, nazwisko, Uniwersytet Opolski, zrobimy z tego porządne badania
Pani
naukowe.
Pani Urszulo, tak, łatwiej będzie zadzwonić do nas, a my przekierujemy sprawę dalej. Dobrze, gdyby pani chciała podzielić się swoimi doświadczeniami.
Bo naprawdę warto, ale tak jak mówię, od zawsze bały się dobyty, będą się bały i tak będzie.
Tylko z tego, co nasi goście mówią dzisiaj, pani Urszulo, przepraszam, to jakby rzecz idzie o to, żeby właśnie kobiety nie musiały się bać porodów. I to jest też pytanie tutaj do nas w studiu. Pani Urszulo, bardzo pani dziękuję za to.
Tak jak ja mówię, bo wie pani, jak ja chciałam zajść w ciążę, chciałam mieć to dziecko, to ja zdawałam sobie sprawę, że ja muszę się do tego dołożyć, ja to chcę jeszcze poprosić kogoś, a medycynę, dobrą rękę fachową spróbować o pomoc poprosić, a więcej jak mogą, nie mogą zrobić.
Bardzo pani dziękuję. Proszę z nami pozostać dalej. No i tak jak mówię, 774526637, telefon do nas pani zna. Proszę dzwonić i pytać o kontakty z panią dr Emilią Lichtenberg-Kokoszką. Weźmie pani udział w projekcie naukowym. Dziękujemy pani. I to jest pytanie, tutaj wracamy do naszej rozmowy w studiu. Co z tym strachem?
Strach jest potrzebny, jest pozytywny. Adrenalina jak się światem...
Czyli co, że bały się kobiety zawsze, boją się i bać się będą.
Strach jest potrzebny. Adrenalina jest nam potrzebna, bo nikt tak szybko nie ucieka, jak ktoś, kto ma psa za tyłkiem. I prędkość wzrasta prost proporcjonalnie do wielkości zębów, które ma i jak szybko biegnie. I okazuje się, że po prostu adrenalina w nas wyzwala takie możliwości, jakich my sami sobie właściwie gdzieś tam nie dajemy tutaj takie przyzwolenia na to. Natomiast ważne jest, jak tą siłę, jak tą energię potem można po prostu wykorzystać. I coś, co jest bardzo istotne. Nie należy lekceważyć niektórych rzeczy, owszem, ale to nie może być strach paraliżujący. Czyli już na przykład kwestia przekazywania z pokolenia na pokolenie informacji, które są paraliżujące, które powodują to, że tak właściwie to my, na samą myśl o porodzie kobieta cierpi katusze, dokładnie, ponieważ ona przeżywa po raz tysięczny traumę swojej babci, swojej mamy, kogoś ze swoich bliskich, będzie niejednokrotnie doprowadzał do tego, że ona albo w ogóle nie będzie chciała zajść w ciążę, albo będzie mówiła, że chce, a podświadomie jej organizm będzie się po prostu najnormalniej w świecie bronił. I to jest problem niepłodności w dzisiejszych czasach. Mhm. Dlatego, że ja chcę mieć dziecko, bo uchodzi. Tak jak mam psa, jak mam kota, mam piękny samochód, ma dom, ja chcę mieć dziecko. Tylko, że to jest niejednokrotnie zewnętrznie chcę, a wewnętrznie podświadomość mówi nie, bo ja się boję. I to jest ta zła trauma. Natomiast lęk jako taki, on jest cudowny. To jest właśnie po to, żeby poznać, żeby wiedzieć, czego się spodziewać, co mogę zrobić lepszego, jak mogę zainwestować w siebie, jak mogę zainwestować w moje dziecko, co mogę zrobić, żeby się dobrze przygotować do tego porodu, żeby on był piękny. To jest dokładnie tak samo jak z wycieczką Wysokie Góry.
Tak się zastanawiam, jeśli już mówimy o tym przekazie międzypokoleniowym, czy to jest tak, że z pokolenia na pokolenie ta spirala lęku, niepewności i trudnych porodów się nakręca, czy może też być tak, że w którymś momencie któraś z kobiet, któraś z kolejnego pokolenia Czy w ogóle spotykacie się z takimi przypadkami, że mówią, słuchajcie, babcia, mama, prababcia, ciotki wszystkie rodziły dramatycznie, ja chcę inaczej, dlatego was znalazłam, proszę bardzo, wrzuciłam zdrowa rodzina, porody w domu, chcę inaczej.
Zdrowa rodzina nie zajmuje się porodami w domu, z góry zaznaczam, Ewa Janiuk tak, zdrowa rodzina nie.
Dobra, to wrzucają ale, Ewa Janiuk.
Ale jest jeszcze jedna rzecz.
Ale znają telefon.
Faktycznie, z pokolenia na pokolenie jest to przekaz, tylko proszę pamiętać jednej rzeczy. W pewnym momencie kobiety spacyfikowano w szpitalach i tak właściwie one się stały materiałem do obróbki, czyli kobietom odebrano ich moc rodzenia. To są lata 50., 60. To była po prostu obróbka materiału, coraz bardziej zdominowana przez medykalizację. I jeżeli kobieta sama o sobie nie może stanowić, nie może decydować, ona zaczyna czuć się mniej więcej tak, jak sponiewierany, zeszmatławiony chłopak, który trafia do armii, do wojska. Każdy z nich, który wychodził, opowiadał tysiące niestworzonych rzeczy, żeby się dowartościować. Że niemalże jakby przeżył trzecią wojnę światową i kobieta, która tak pomiatana wychodzi po tym wszystkim, ona musi się dowartościować, więc tu zaczynają być te wszystkie historie totalnie, powiedzmy, przejaskrawione. To jest przekazywane w dobrej wierze, jaka jestem wspaniała, jaka jestem dobra, cudowna, ale to w międzyczasie jest przekazywane córce, koleżance, siostrzenicy i tak dalej i daje nam naprawdę bardzo zły przekaz.
Niemniej jednak już od końca lat 90. w zasadzie jest odwrót od tego typu podejścia. No, przyznajcie Państwo, że zmienia się sporo chyba w szpitalach, jest wiele się mówi na ten temat.
Mówić ze zmianami trochę zawsze gorzej. Natomiast myślę, że to pytanie trochę inaczej też brzmiało. Pytała Pani o to, czy ten przekaz międzypokoleniowy można w którymś momencie zerwać, tak?
Czy można ten traumatyczny przekaz przerwać? Czy można tą spiralę zatrzymać?
Ja na przykład bardzo często prowadząc zajęcia z moimi studentami mówię, słuchajcie, tu jest taka książka, Domowe narodziny. Ja nie mówię, że Wy macie rodzić w domu, ale to jest książka, która pokazuje, że poród może być wydarzeniem pięknym. Ja nie mówię, że nie boli, zawsze boli, tak? Ale może być wydarzeniem pozytywnym. Jeżeli Ty to przepłaczesz, przepracujesz w sobie, przemyślisz, w psychice sobie poukładasz, tak, to jest szansa na przerwanie tego ciągu tych traumatycznych wydarzeń, ale musisz to zrobić świadomie, tak? W związku z tym zawsze jest taka możliwość, ale wiąże się to z pracą, z bólem, z płaczem, z poukładaniem pewnych wartości od nowa.
Proponuję teraz chwilę przerwy, a później chciałabym, żebyśmy w kolejnej części naszego programu już zatrzymali się na tym, co się dzieje w domach, na głównej bohaterce, tak, czy głównych bohaterach, na mamie, na dziecku, na tym tacie, który tutaj dzisiaj, tak jak Tomek, siedzi trochę czemu czasu do czasu, próbuje się dorwać do głosu i jest bardzo niepocieszony, że dzisiaj może nie ma tak dużo do powiedzenia na razie, ale też na tej dalszej, tak, na tych dalszych bohaterach tego spektaklu, jeśli mogę tak to nazwać, jaki się w domach odbywa. 774526 7, jeśli mają Państwo ochotę, zapraszam.